Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Sposób na rodzinę. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj porozmawiamy o komunikacji. W Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku na początku kwietnia odbędzie się otwarta dla wszystkich konferencja zatytułowana Rodzicielski dekoder – Jak rozgryźć język dziecka. W studiu moimi Państwa gośćmi są organizatorzy spotkania, pomysłodawczyni pani Monika Grolewska, psychoterapeuta Bogusława Kwidzińska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 w Gdańsku, pani Iwona Racinowska-Kulawy. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego właśnie spotkania?
Pomysł powstał już dawno, to ja się wypowiem może, bo on zakiełkował w mojej głowie. Mam dziecko, które jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwija się w spektrum autyzmu i początkowo przyszedłszy do szkoły, do której aktualnie uczęszcza, napotkał różnego rodzaju problemy, między innymi w zintegrowaniu się z klasą. To zintegrowanie się było bardzo trudne, no i szukałam sposobu, co można zrobić, żeby mu to trochę ułatwić. Doszłam do takiego wniosku, że problemem jest zrozumienie po prostu ze strony tego naszego otoczenia. To nasze otoczenie po prostu nie rozumiało rodzaju problemów, z którymi on się borykał. I pomyślałam sobie, że gdyby tak wszyscy się trochę doedukowali, to i jemu, i innym dzieciom podobnym jemu, bo przecież on nie jest jedyny, byłoby dużo łatwiej. Tak zaczęłam namawiać panią dyrektor do tego, żebyśmy zrobili taką konferencję i coś dla rodziców, bo oni też są częścią tej społeczności szkolnej, oni kształtują te postawy w domu, oni rozmawiają z dziećmi, oni komentują to, co się dzieje w szkole i albo zachęcają do tego, żeby z danym dzieckiem się bawić, albo nie. I pomyślałam sobie, że jeżeli oni nas zrozumieją i zrozumieją, że pewne sytuacje, które dzieją się w życiu, mogą też ich spotkać i jak mamy się wzajemnie porozumieć, no to wszystkim nam będzie łatwiej. Mojemu dziecku, ale też innym dzieciom, których przecież jest z podobnymi problemami coraz więcej. No i tak się zaczęło i pierwsza konferencja odbyła się w ubiegłym roku, gdzie duży nacisk właśnie na takie wyzwania rodzicielskie związane między innymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi położyliśmy nacisk. Okazało się, że zainteresowanie rodziców jest bardzo duże. Gościliśmy nie tylko rodziców z naszej szkoły, ale też rodziców z zupełnie innych szkół, a nawet spoza Gdańska. No i szkoda było zmarnować. Tak, szkoda było zmarnować ten potencjał i zakończyć na tym jednym spotkaniu.
Pani dyrektor od razu się zgodziła?
Nie wiem, czy od razu, bo trochę trzeba było ten temat przerobić w swojej głowie i dojść do takiego przekonania, że skoro inni mogą, to my też damy radę. No i chyba daliśmy, skoro jesteśmy przed kolejną. Temat jest już inny, ale też nie będę ukrywała, że autorką tematu jest pani Monika. Może dlatego, że najbliżej, z uwagi na to, że ma po prostu dzieci w wieku szkolnym, no i chyba wie, co doskwiera rodzicom. No i stąd właśnie taki temat o komunikacji.
Co w tym roku? Jak będziemy rozmawiać i słuchać o komunikacji?
Będziemy rozmawiać tym razem w nieco innej formule, w dwóch wymiarach. Pierwsza część konferencji to jest część wykładowa. Posłuchamy o takich tematach, które mogą dotyczyć każdego rodzica, jak chociażby tego, jak się porozumiewać z dziećmi w wieku nastoletnim, dojrzewającym. To bardzo burzliwy okres. Mm-hmm. I myślę, że to się każdemu rodzicowi przyda, tak żeby o tym posłuchać i się przygotować, jeżeli jeszcze przed nim jest ten czas, a jeżeli on już nadszedł, to się godnie z nim zmierzyć na tyle, na ile się da. A druga część konferencji to są grupy warsztatowe i tam będziemy pracować nad bardziej już sprecyzowanymi problemami, między innymi z Bogusią Kwidzińską, jeżeli chodzi o porozumiewanie się z dziećmi w kryzysie, w takim kryzysie jak depresja, ale też jakieś zaburzenia lękowe. Te wszystkie problemy, z którymi wydaje się, że czasem bardzo trudno jest sobie poradzić i one są trudne, ale razem damy radę. Będą też warsztaty z komunikowania się z dziećmi neuroróżnorodnymi. To znowu temat też mi bardzo bliski sercu. I tutaj powiem, że pod tym hasłem neuroróżnorodności to rozumiemy oczywiście nie tylko spektrum autyzmu, ale na przykład ADHD. I jedne warsztaty takie już skierowane do wszystkich rodziców nie skupiających się na konkretnym problemie, czyli dotyczącym tego, jak wartości rodzinne wpływają na komunikację w rodzinie. To wszystko będzie można przepracować w małych grupach warsztatowych po to, żebyśmy z tej konferencji wyszli nie tylko z taką teoretyczną wiedzą, ale
w praktyce wiedzieli.
Ale też potrafili się z tym zmierzyć potem w życiu.
Co nam nie wychodzi w tej komunikacji z dziećmi? Gdzie popełniamy błędy?
To nawet nie są błędy, tylko to jest taka obiektywna trudność, że komunikacja nie jest takim prostym procesem. I czasami mamy takie zbyt duże oczekiwania względem siebie w roli rodziców, ale też względem naszych dzieci. I czasami rozmawiam z rodzicami u siebie w gabinecie, to oni mają takie poczucie, że wszystko się da przerozmawiać, że wszystko musi być wypowiedziane, że jak pada takie hasło jak jakiś temat tabu, to rodzice mają naprawdę uwewnętrznione przekonanie, że każdy temat tabu to jest taki temat do przedyskutowania. Że nie ma w nas takiej przestrzeni, że nie wszystko, co się między nami, rodzicami i naszymi dziećmi dzieje, to jest wypowiadalna część. Ten warsztat, który mam poprowadzić już niedługo, ma taką piękną, zresztą przez Monikę wymyślony tytuł, zaproponowane słowa, które niosą. I on mnie jakoś tak ujął niezwykle, natomiast pomyślałam sobie, że on jest przewrotny do tego, co bym chciała zaproponować uczestnikom tego warsztatu, bo to, co jest w dobrym porozumieniu z dziećmi najistotniejsze, jest zupełnie niewerbalne. To jest prawerbalne doświadczenie. To jest w ten sposób trudne, że czasami padają takie tezy, że rodzice nie poświęcają dzieciom czasu. I gdyby założyć, że ono jest prawdziwe, oczywiście są tacy, którzy poświęcają i są tacy, którzy nie poświęcają, to jest jakby inna sprawa, ale zakładając na chwilę, że ono jest prawdziwe, to się nakłada jakaś obiektywna sytuacja. Jeśli ktoś pracuje 8 godzin u siebie w pracy, nie jest jakoś wybitnie ukierunkowany na spędzanie tam całego życia, ale musi do tej pracy dojechać i wrócić, to z tego się robi 8, 9, 10 godzin poza domem. I to bardzo jasno określa ramy, w których my możemy z naszymi dziećmi przebywać i w tym rozmawiać. Chciałam wprowadzać taki kontekst, w którym ta rozmowa, czy to porozumienie ma się odbywać, czyli w takim realnym braku czasu. Także no tak. To jest jakoś ważne. I żeby nie budować w rodzicach takiego poczucia, że oni mają się zwalniać z tej pracy, albo pracować na pół etatu, albo być na każde zawołanie dziecka, kiedy ono chce rozmawiać, bo to też są takie potrzeby, które życie będzie frustrowało i dzieci też muszą sobie, rozwijając jakąś taką emocjonalną elastyczność, rozwijać. I to jest ważne. I o tym bym chciała, mówiąc nie o słowach, na tym warsztacie słowa, które niosą, powiedzieć, tak? Jakoś pokazać, jakie są płaszczyzny obserwowania i przyglądania się dzieciakom, żeby trochę też podpowiedzieć w tych skrawkach czasu, które nam zostają na to, żeby być wspólnie razem z dziećmi, jak to robić, jak rozmawiać. Ale też zdejmować z rodziców takie poczucie, odbarczać ich, że wszystko musi być przerozmawiane. Ale jednym z takich pomysłów jest podzielenie się takimi opisami, które dostałam od swoich koleżanek i kolegów na temat zakończonych terapii i tego, co pacjenci mówili, co było dla nich ważne. Ja wybrałam z tych opisów to, co mnie uderzyło i te, które ja wybrałam, to, że tam nikt nie mówi o tym, co zostało powiedziane. To wszystko dotyczy czegoś zupełnie obok. To bym chciała jakoś,
To daje do myślenia, nie?
Tak, ja bym chciała, żeby ludzie mogli to poczuć na tym warsztacie, że to nie chodzi tylko o to, żeby mieć taki, można sobie wkliknąć, czego nie mówić człowiekowi w depresji i to ja nie mówię, że to nie jest ważne, tak? Bo to jest bardzo ważne i ludzie mają coraz większą świadomość i to jest super, bo ludzie już wiedzą, że nie mówi się do człowieka w depresji, weź się w garść, albo weź
wszystko trochę, będzie okej, okay, nie?
Tak, albo wszystko będzie okej, okay, weź leki, to ci przejdzie, to leki pomagają każdemu. Każdy, kto doświadczył takiego kryzysu, wie, że wiadomo, żeby się lepiej poczuł, ale nie może tego zrobić, nie? I to jest takie dodatkowe obciążenie, które każdy w kryzysie psychicznym, niekoniecznie depresyjnym, musi udźwignąć, nie? I to jest coś niewyobrażalnego, nie? I to nie zawsze da się przegadać. To czasami po prostu trzeba komuś posprzątać na przykład.
Jak pani z perspektywy dyrektora widzi tą komunikację między dziećmi, nauczycielami, rodzicami? Są takie luki, nad którymi trzeba popracować?
Czuję się w ogóle trochę przez panią Bogusię wywołana do odpowiedzi, bo ja przy każdej możliwej sytuacji szkolnej, gdzie są rodzice i uczniowie, to wbijam do głów rodzicom. Kochani rodzice, to co najcenniejsze możecie dać swoim dzieciom, to jest czas. Poświęcony im, więc jednak też na rozmowę. Często widzę, i to już mówię o sytuacjach pozaszkolnych, na przykład mamy idącą z dziećmi na lody do kawiarni i ta rozmowa, to spotkanie przy stoliku wygląda w ten sposób, że dziecko siedzi na przykład w swoim telefonie albo zajada loda, a mama siedzi i właśnie gdzieś tam skroluję coś w telefonie. I na pewno temu jestem przeciwna i zdaję sobie sprawę z tego, że no niestety duży procent rodzin tak chyba jednak funkcjonuje. To też widać na szkolnych korytarzach, gdzie mamy zapisy w statucie szkoły, że telefon to na lekcji, jeżeli jest taka potrzeba wyrażona przez nauczyciela, a w innych sytuacjach po prostu jest schowany. Z tego wynika, że ta komunikacja naprawdę jest takim trudnym zadaniem dla uczniów, bo oni już chyba trochę zapominają, że po prostu można ze sobą rozmawiać i telefon na przerwie, czy w każdej innej wolnej chwili, na którym coś się po prostu pokazuje, bo tam jest coś fajnego, śmiesznego, zabawnego, naprawdę w tym momencie dla nich interesującego, wydaje się jakby bez tego po prostu nie przeżyje i że bez tego się nie da. Jeśli chodzi o komunikację w rodzinach, no to no myślę, że jest co robić. Jest co robić i zwyczajnie z tego powodu, że ja myślę, że dorośli ludzie no też tak nie do końca są wyedukowani, w jaki sposób rozmawiać z własnym dzieckiem, żeby to dziecko po prostu chciało z nami do tego stołu, przy którym będziemy rozmawiać, dostąpić, dojść i dyskusję jakąś podjąć.
Teraz zrobimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Iglicka. Dzisiaj w audycji Sposób na Rodzinę rozmawiamy o komunikacji na linii rodzice-dzieci. W studiu moimi Państwa gośćmi są organizatorzy spotkania Rodzicielski Dekoder. Jak rozgryźć język dziecka? Pomysłodawczyni pani Monika Grolewska, psychoterapeuta pani Bogusława Kwidzińska oraz dyrektor szkoły podstawowej nr 84 w Gdańsku pani Iwona Racinowska-Kulawy. Z jakimi wyzwaniami to my, rodzice, mierzymy się, jeśli chodzi o komunikację z dziećmi? I jakie sposoby warto wdrożyć w życiu, żeby ona była jak najlepsza?
To na pewno wywołany temat przebicia się ponad ekran telefonu. To chyba dzisiaj wszystkich rodziców boli. Jest to rzeczywiście bardzo trudne, żeby przywołać tą uwagę też i moich dzieci i oderwać ich od tego ekranu i pokazać, że poza nim mamy również inne ciekawe rzeczy do roboty. Coraz ciekawsze muszą być te inne zajęcia, żeby rzeczywiście stały się one dla nich atrakcyjne. Jeszcze się to udaje, mam nadzieję, że tak zostanie. Ale wiem, że bywa to różnie w rodzinach. Bardzo muszę walczyć z tym, żeby moje dzieci, zanim zejdą z piętra, to nie pisały do mnie SMS-ów, tylko schodziły. Kiedyś krzyczało się przez cały dom, prawda? Teraz dzieci tego nie robią, wolą wysłać SMS-a do rodzica, który jest piętro niżej. Więc walczymy również z tym. Ale to mówimy na takim bardzo teraz uproszczonym poziomie, a tak naprawdę to, o co chodzi, to chodzi o to, żeby dzieci chciały nam o ważnych rzeczach dla nich powiedzieć. I to jest to, nad czym w domu pracujemy bardzo dużo, żeby oni czuli, że wtedy, kiedy dzieje się u nich coś złego, kiedy coś ich martwi, albo kiedy bardzo się ucieszą, to że mogą po prostu przyjść i o tym powiedzieć. Nie schować to sobie w środku, zakładając, że ktoś albo się tego domyśli, albo będzie wiedział, albo nie powinien wiedzieć. Tylko żeby przyszli i o tym opowiadali. Nie było to od początku takie oczywiste. Syn był bardzo zawsze skryty i często różne rzeczy krył. Za czasów nauki jeszcze w poprzedniej szkole podstawowej, tutaj z Bogusią mamy wspólne doświadczenia, bo nasze dzieci uczyły się razem. O wielu sytuacjach dowiadywałam się od niej właśnie, albo od innych rodziców, bo syn o tym w domu nie opowiadał. I to była cała droga przez nas do wypracowania. Teraz jestem jednym z rodziców pierwszych w klasie, który wie o tym, co się w szkole wydarzyło. Mogę donosić innym. Ale to długo trwało i to naprawdę, to się nie dzieje z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc.
Trzeba włożyć pracę.
To dziecko musi wiedzieć, że nawet jak przyjdzie do nas ze straszną rzeczą, to że nie spotka go za to kara, tylko spróbujemy znaleźć rozwiązanie i jakieś zrozumienie. Więc myślę, że to jest kluczowe, to już tak pomijając te telefony.
Też zapytam o te wskazówki dla nas rodziców. Co możemy robić, żeby poprawić tą komunikację, żeby oderwać od telefonu, ale właśnie to drugie, żeby zachęcić dzieci, żeby w każdej sytuacji przyszły do nas, mamo, tato, mam problem.
Ja jestem terapeutką psychodynamiczną, więc zawsze mówię, że kwestia objawu jest wtórna do przyczyny. Objaw jest ważny, to nie jest tak, że to, że dziecko nie rozmawia, jest nieważne. To są takie rzeczy, o których jeszcze jesteśmy w stanie myśleć, że dzieci nie chcą z nami rozmawiać albo boją się nam czegoś powiedzieć. ale są też inne powody, dla których to by się mogło trochę zacinać. Na przykład takie, że my mamy takie poczucie, że jeśli dziecko ma problem, to ono wie, że ma problem. Mhm. Albo że jeśli wie, że ma problem, to jest w takim emocjonalnym kontakcie z tym, który by mu pozwolił to przetworzyć w taki sposób, okej, mam problem, nie wiem, co zrobić, muszę szukać rozwiązania poza sobą, czyli na przykład u rodziców albo innego dorosłego. To tak nie działa. U dzieci nie działa to dlatego, że one jeszcze nie mają takiej zdolności do takiego myślenia i nawet jeśli są nastolatkami, to też tak może nie działać. Ale my dorośli też tak działamy. To znaczy możemy nie mieć takiej świadomości, że my jesteśmy w potrzebie i że moglibyśmy o tym z kimś porozmawiać. A druga sprawa to jest taka, którą często ja słyszę w gabinecie. No ale co mi to da, że ja to komuś opowiem? Nazywanie różnych rzeczy porządkuje przestrzeń. To znaczy można sobie to samemu w głowie zdialogować i to jest bardzo ważne. Takie mówienie do samego siebie w obecności drugiego, czyli terapeuty czy rodzica. A druga sprawa jest taka, że czasami, nawet jak się jest tak przeterapeutyzowanym jak terapeuta, no to ktoś mówi coś takiego, co po prostu otwiera nagle nam oczy i jeny, no rzeczywiście, to jest coś, że usłyszeć coś od kogoś drugiego jest niezwykle cenną rzeczą. Jeśli się wie, że dziecko rozwojowo będzie się zmagało z akceptacją rówieśniczą, z poczuciem wpływu, z pasji, panowanie nad przestrzenią, nie? Że to jest trudne zadanie dla kogoś, kto ma lat 12 czy 13 i to się przejawia. Ludzie wchodzą do pokoju i mówią, Jezu, co tu się dzieje? I ja sobie myślę, że te teksty się przez lata nie zmieniają, że rodzice doprowadzeni do takiego widoku mówią wszyscy to samo i sami też to słyszeliśmy. Mm-hmm. Nie? A że to jest taka umiejętność, której właśnie powinny się nauczyć dzieci w wieku szkolnym, panowania nad przestrzenią. I to dotyczy zarówno tego, gdzie mają leżeć kredki, skarpetki, plecak i takie różne inne rzeczy, ale panowanie nad przestrzenią to też jest jakby uwewnętrznienie wszystkich takich bardziej symbolicznych rzeczy, nie? Czyli że tu mam szkołę, tu mam rodziców, tu trzeba z nimi czasami pogadać, bo oni się denerwują, jak z nimi nie gadam, jak oni się denerwują, to ja mam trudno.
Kiedy nam rodzicom powinna się zapalić ta czerwona lampka, że no już musimy bardziej popracować, bo dziecko się zamyka w sobie?
Ona nie powinna gasnąć, nie? To jest taka podstawowa sprawa, bo to może być każdy moment, nie? Że jakby no trzeba być w życiu uważnym na drugiego człowieka, trzeba umieć myśleć drugim. O, to jest na przykład taka kwestia empatii, która z komunikacją ma tyle wspólnego, że jest gdzieś bardzo wysoko ta komunikacja, że ta empatia do własnego dziecka jest bardzo, bardzo pierwotna. Myślę, że po prostu musimy wiedzieć, że w domu jest drugi człowiek, który nie żyje w dojrzały sposób i on potrzebuje obecnych, uważnych, analitycznych rodziców non-stop. Nie? Nawet jak wszystko idzie dobrze. W relacji takiej między dziećmi a rodzicami jest coś takiego, że my chronimy swoje dzieci, ale jeśli mamy dobrą relację z nimi i to jest taki paradoks dobrej relacji, to one też nas chronią i one nam też mogą czegoś nie powiedzieć. I to też nie jest, jakby, żeby to jeszcze bardziej skomplikować, to też nie jest tak, że one są tego świadome. To się dzieje automatycznie. One nie wiedzą, że one nas chronią. Tak? One nam nie mówią czegoś, bo wiedzą, że to by było straszne, gdybyśmy my wiedzieli, na przykład, że one tak cierpią. Dlatego często nie wiemy, że dzieci doświadczają przemocy rówieśniczej w szkole. Albo, że są jej świadkami. Albo, że próbują te problemy rozwiązać we własnym zakresie i zupełnie sobie z tym nie radzą.
To potem wszystkim tylko pani gratulować, że jest pani pierwszą osobą, pierwszą mamą, która wie wszystko.
Nie wiem, czy wszystko, ale na pewno to co istotne, no aby tak zostało.
Zapraszacie nie tylko rodziców pewnie. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.
Tak, to w takiej jest konwencji, że wstęp jest otwarty. Im więcej, tym lepiej. No oczywiście tyle, żeby nasza sala gimnastyczna pomieściła wszystkich, którzy będą chętni. Natomiast na pewno cieszy nas to, że to zainteresowanie jest tak duże, bo tak jak już pani Monika na początku powiedziała, to jest zawsze jakaś doza wiedzy. W tym przypadku, w tym roku jeszcze też umiejętności, bo właśnie liczymy na to, że warsztaty to będzie taka namiastka przynajmniej umiejętności, którą rodzice mogą z tej konferencji wynieść. I ja jeszcze chciałam tutaj się na chwilę właśnie tej uważności odnieść. No też jako mama, tylko mama już w tej chwili dorosłych dzieci, ale no to moje dzieci też przechodziły przez etap trzaskania właśnie pokoju, który na wejście powodował zawał serca. Ale my rodzice rzeczywiście musimy być bardzo uważni Gdy dziecko do nas przychodzi i zaczyna o czymś mówić, bez względu na to, czy to jest informacja dobra czy zła, dla dziecka to jest czasami koniec świata. I po prostu ja wychodzę z założenia, że odstawiamy wszystko i niestety musimy tę chwilę znaleźć, żeby dziecko następnym razem też chciało do nas przyjść. I myślę, że to jest takie istotne, żeby ono czuło, że jednak rodzic, bez względu na to właśnie, czy to będzie dobra wiadomość, czy zła, nie wiem, być może od strony psychologa, pedagoga to jakoś inaczej wygląda i da się to naukowo wytłumaczyć. Natomiast ja po prostu zawsze swoim rodzicom powtarzam, nawet gdy rozwiązujemy trudne sprawy w szkole, że te tematy muszą być jednak przegadane i no, nie można odstawić dziecka z informacją, wiesz, powiesz mi o tym później, bo tego później może już nie być po prostu.
Zapraszamy. O której godzinie, gdzie dokładnie, czy trzeba się zapisać, czy po prostu przyjść?
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 84 w Gdańsku, to jest na ulicy Otomińskiej 72. Zaczynamy o godzinie 15.30 i będziemy razem dyskutować i kształcić się aż do godziny 21.00. Prosimy tylko o wcześniejsze wpisanie się na listę na naszych plakatach, również na Facebooku szkoły. Jest plakat, na którym jest kod QR, pod którym można wejść do formularza rejestracyjnego i zaznaczyć, w których zajęciach chciałoby się wziąć udział.
To na koniec każdą z pań zapytam, dlaczego warto się pojawić na tym spotkaniu?
Po to, żeby na chwilę zastanowić się nad swoją relacją z dzieckiem i wiedzieć, jak można nad nią popracować. To zaskutkuje i zaprocentuje zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka.
Jeśli jest się rodzicem, to warto przyjść, bo jak się jest z innymi rodzicami, to ma taki walor odbarczający. Można zobaczyć, jak inni sobie radzą z różnymi rzeczami, usłyszeć coś, czego się samemu nie ma. No i to jest taki rodzicielski prezent, że to jest taka przestrzeń, w której po prostu można się nagrodzić trochę też w rodzicielstwie i dlatego warto.
Na pewno rodzice usłyszą, że nie są sami ze swoim problemem i to dodaje też odwagi. Ubiegłoroczna konferencja kończyła się panelem i proszę mi wierzyć, tutaj ta godzina 21 może robić wrażenie i słuchacze mogą pomyśleć, może drogi, kto będzie siedział do 21 na jakiejś konferencji organizowanej w szkole. Panel skończył się o godzinie 22 chyba 30, wow. Dlatego, że rodzice naprawdę słuchając tego, co mówili paneliści, nabrali odwagi do tego, żeby pytać i nabrali przekonania, że warto skorzystać z tego, o czym mówili paneliści, o czym mówili inni rodzice, bo też mogli wysłuchać informacji, gdzie na przykład z danym problemem pójść. Więc warto, naprawdę. Zapraszamy.
Dziękuję za wspólną rozmowę, wskazówki dla rodziców i przypomnę spotkanie Rodzicielski Dekoder, jak rozgryźć język dziecka 3 kwietnia, a szczegółowe informacje między innymi na stronie Szkoły Podstawowej nr 84 w Gdańsku. Moimi Państwa gośćmi były pomysłodawczyni spotkania pani Monika Grolewska, psychoterapeuta pani Bogusława Kwidzińska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 w Gdańsku pani Iwona Racinowska-Kulawy. Życzę spokojnej, rodzinnej niedzieli. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.